Powoli, powoli za nasz stół redakcyjny udaje się kolejny gość. Dzisiaj pewnie trochę dłuższa będzie poranek i dłuższa będzie ta rozmowa. Bogdan Czajkowski, reżyser, dokumentalista, jest w studiu Poranka Wnet. Dzień dobry, panie Bogdanie.
Teatralny głównie.
Głównie teatralny, ale chyba realizacje telewizyjne też się zdarzały w pana dosie, o ile pamięć mnie całkiem nie zawodzi. Ja wiem, że mamy sprawę sądowo-toruńską do rozstrzygnięcia i czy od niej chce pan zacząć, czy od refleksji ogólnej nad stanem kultury Rzeczpospolitej?
Nie, ja bym, jeżeli pan pozwoli, witam państwa i pana redaktora.
Dzień dobry, ja mam z tym problem, żeby witać gości, rzeczywiście.
Ja bym chciał zacząć od skomentowania tego, co dotychczas się zdarzyło w audycji, bo słuchałem jej w domu i no... Najpierw chciałem panu pogratulować dociekliwości.
To jest nieistotne, panie Bogdanie, i to nie jest dla słuchaczy ciekawe. Ciekawe jest pewnie do pana prezydenta.
Tak. No więc ja chcę powiedzieć, wie pan, że pan to nazwał elegancko rodziną. To jest trafne spostrzeżenie. Zresztą ci wszyscy goście z władz samorządowych, którzy tu występowali, których ja słyszałem, sami się obnażyli z pańską pomocą dociekliwą, bardzo, jak mówię, trafną.
Panie Bogdanie, blisko do mikrofonu.
Bym to skomentował, ja bym tu poprawił to pańskie określenie. Zamiast rodziny to ja to widzę znacznie wyraźniej, czyli to jest po prostu sitwa. Tu, jak pan zauważył, nie ma tu żadnej opozycji. To jest układ naczyń połączonych działający przez kooptację kolejnych sił, nazwijmy to politycznych, samorządowych, jakby tam...
Obecny tutaj kandydat Zjednoczonej Prawicy to jest ktoś, kto domyka system, kto jest takim listkiem
Tak, to nie ulega nam żadnej wątpliwości. No, zresztą oni sami to, że tak powiem, obnażyli. To nawet nie próbowali udawać. Nie ma tu żadnej opozycji. I miasto, jak i drugi filar samorządu tak zwanego, bo to nie jest żaden samorząd, to są władze, zarząd województwa i marszałek Całbecki, o czym będę mówił za chwilę, no to jest po prostu, ja bym powiedział tak, że to jest miasto, które jest po prostu wymarzonym miastem dla kręcenia lodów bezkarnego. Tu warto się zauważyć, że prokuratury miejscowe są zblatowane z tą władzą i ja to mogę potwierdzić działaniami, które już mam za sobą. Na 7 spraw, które ja założyłem, wszystkie zostały...
Blisko było.
Na 7 zawiadomień wszystkie zostały skręcone. I to zawsze się odbywa zarówno w przypadku prezydenta Torunia, który jako prezes spółdzielni mieszkaniowej, która dysponuje najlepszymi terenami, to jest taka dinozaurium komunizmu, to ogromna spółdzielnia. Pan Zalewski był od zawsze aparatczykiem partyjnym. Potem jak się poszwarzył na samorządowca, to się reklamował jako niezależny kandydat. I to tak skutecznie, że ja spotykam mieszkańców Torunia, którzy dają sobie głowę uciąć za to, że on nigdy nie był w PZPR-ze. Tak skutecznie, bo jedno mu trzeba przyznać, jest znakomitym PR-owcem. Tak znakomitym, że właściwie otumanił wszystkich, bo jeszcze trzeba powiedzieć, wszystkich, bardzo dużo ludzi. Ponieważ trzeba powiedzieć, że on ma tutaj taką miejscową tubę propagandową pod tytułem Telewizja Toruń, to jest kablówka założona przez niego właśnie w tej spółdzielni. I tam, jak to się mówi potocznie, dzień bez prezydenta jest dniem straconym. To znaczy tam jest nieustanna propaganda pana Zalewskiego.
A jakieś inne media funkcjonują tutaj w Toruniu?
Nie, żadne media. Niech pan sobie zajrzy w gazety lokalne. Wszystkie są zblatowane z władzą. Tu nie ma żadnej opozycji, absolutnie żadnej. I to jest Mnie się zdaje, że to jest kliniczna patologia, jeżeli chodzi o ten system. To nie wiem, czy gdziekolwiek w innym mieście można takie, w innym regionie można coś takiego znaleźć.
Rzeczywiście Toruń jest wyjątkowy, bo nie ma takiego miasta, gdzie kandydatem na prezydenta byłby wiceprezydent startujący przeciwko swojemu szefowi. To jest rzeczywiście kuriozalny pomysł.
No to jest kuriozalny, wie pan. I zresztą gdyby, co oczywiście jest wykluczone, jeżeli będzie startował Zalewski, a będzie zapewne startował, gdyby nie startował i gdyby pan Raczyński wygrał, to będzie to kontynuacja tego układu naucznej.
Być może będzie wiceprezydentem, wtedy pan Zalewski będzie wiceprezydentem, a pan Raczyński będzie prezydentem.
Wie pan, jak pan wie, bo się znamy od dawna, ja całe dorosłe życie spędziłem w Warszawie ze względu na swój zawód, ale nigdy się w stronę nie wprowadziłem, to jest moje rodzinne, ukochane miasto.
Miasto pana rodziny, ojca.
Tak, no i wie pan, ja tutaj co roku przez te wszystkie lata, całego mojego życia, poza moim pobytem w Australii, już tam letnim, spędzałem w Toruniu, więc ja się nigdy tak naprawdę z tego nie wyprowadziłem.
Dygresja a propos, udało się załatwić tą sprawę z telewizją publiczną i z tym filmem, który pan realizował w Australii? Jak to się zakończyło?
Nie, nie. No nie, to nie z telewizją publiczną, nie, to ja miałem z IPN-em.
Z IPN-em, ach właśnie.
Nie, nie. Dalej sprawa jest w sieci, wlecze. Natomiast chcę powiedzieć, że od mojego powrotu, kiedy na stałe tu zamieszkałem, to ja zaczynam tego miasta nie znosić, ponieważ to jest miasto wrogie mieszkańcom. Ja o tym chciałem powiedzieć, bo jakby w imieniu mieszkańców, bo tu słyszeliśmy laurki wygłaszane sobie przez przedstawicieli władz, które się już zblatowały doszczętnie. A ja chcę powiedzieć o takich szczegółach, więc wie pan, jak już powiedziałem, pan Zalewski jest wybitnym PR-owcem i na tym się wyłącznie zna i zresztą całe życie to było, wie pan, mówi się o PSL-u, że to jest taka partia, która jest, ma nadzwyczajną zdolność tak zwanego obrotowego, czyli pełna pozwolenia jakichkolwiek poglądów, z każdym mogą być w koalicji. Otóż pan Zalewski jest trzykrotnie lepszy od mnie, ponieważ on jest, wie pan, zarówno należy do Stowarzyszenia Ordynacka, czyli tego stowarzyszenia najbardziej cynicznego pokolenia komuchów, tych za 70., które na sztandarach ma zniszczenie Radia Maryja, a jednocześnie łazi do Radia Maryja i się to pokazuje. Gdziekolwiek się nie pojawi biskup, tam on się pojawia też, ściska ręce ludziom. Gdziekolwiek się nie zbierze 30 Torunian, on już tam jest i ściska ręce. Ja podejrzewam, że połowę mieszkańców Torunia już ścisnął przez te 16 lat.
Poparcie ma niesamowite. O ile to nie jest jakieś olbrzymie fałszerstwo, no to jednak on tu jest lubiany.
Ja chciałbym pana zapytać, bo nie przygotowałem się, względu, czy pan sprawdził, jaka jest frekwencja wyborcza?
39%. Trochę pod 40, więc na granicy średniej kraju, ale wobec przypadku, nie wiem, Warszawy czy innych dużych miast niższa.
Więc wie pan, to pokazuje jego zdolności niewątpliwe, jeżeli chodzi o PR, o propagandę. Skoro tyle ludzi udało mu się otumanić z przemocy tych mediów. I ja 4 lata temu, powiem szczerze, no bo w końcu mam po temu kwalifikacje, mówię o kampanii wyborczej. Niestety wykazałem je w bardzo złym momencie, czyli psywałem się, czego do dzisiaj nie mogę odżałować. Ale znane państwu, na pewno starszym widzom siekierki, to jest moje dzieło.
Tak jest. Przyspieszać z siekierką to oś kampanii roku 90, tak. Kiedy grupa wokół Mazowieckiego ta chciała obrzydzić Polakom Wałęsę, że on chce tutaj siekierką przyspieszać, tak, mądre reformy.
Tak, tak. No i ja tą siekierkę im odebrałem, przekraciłem na pożyteczne zwierzątko. No ale niestety służyłem w złej sprawie. I teraz zostawmy to. Ja chciałem powiedzieć właśnie, dać przykład.
Błagam do mikrofonu.
Bo też, wie pan, zadałem sobie raz czy dwa razy trud na, żeby pójść na spotkanie z prezydentem, takie z mieszkańcami, i przekonałem się, że tam przychodzi niewiele osób, wyłącznie klaka prawie pana prezydenta. Kiedy ja mu stawiałem zarzuty, to cała sala na mnie napadała z okrzykiem: a co ty zrobiłeś dla Torunia? Tak bym ja tu rządził. No i oczywiście ciągle słyszę takie opinie, że dużo buduję. No pewnie buduję, tylko pytam, czy za swoje pieniądze? Nie za swoje, a po drugie, wydawać pieniądze to potrafi każdy głupek. A dobrze wydawać.
Mądrze i jeszcze nie zadłużać miasta,
tak,
przy okazji.
Tak. I teraz posłużę się dwoma przykładami, wie pan. Sala koncertowa na Jordankach słynna, taki sztandarowy projekt pana prezydenta. Wszystkie większe inwestycje były robione dwukrotnie dłużej niż zaplanowane, albo trzykrotnie i za dwa albo trzykrotnie większe pieniądze. Jeżeli chodzi o tempo, to oczywiście jest tradycja pana Zaleskiego, czyli z PRL-u. Ja powiem, że zatoczkę na skrzyżowaniu Kościuszki i Grudziąckiej kilka lat temu rozkopane było skrzyżowanie przez rok prawie, a to było poszerzenie, wydłużenie zatoczki o kilka metrów, autobusowej zatoczki. To trwało pół roku. W ważnym miejscu, gdzie blokował ruch. Więc sala na Jordankach, która po raz kolejny, kolejna szansa dla Torunia na salę koncertową z prawdziwego zdarzenia, bo pierwsza to była aula uniwersytecka zupełnie nieudana, z fatalną akustyką, nie na salę koncertową, bo tak trzeba projektować, nie robiona przez fachowców. Dokładnie ta sama sytuacja jest z salą na Jordankach, gdzie jest fatalna akustyka, a różni mądrale się posługują takimi opiniami. Zresztą tu też padła taka opinia z Halifaxu. Opinia, że prawda, że sala, bo Sting, który występował na Jordankach, powiedział, że świetna akustyka. Tylko że Sting nie ma nic do powiedzenia na ten temat, bo on ocenia salę przepraszam za kolokwialność, szarpidrut, działający, tak powiem, na prądzie. On nie jest w stanie ocenić akustyki sali, bo salę koncertową się nie projektuje na protezy elektroniczne, tylko na żywą, na naturalną...
Żywe podło rezonansowe.
Tak, tak. I jedna i druga sala jest skandaliczna, ma akustykę, no ale już pomijam architekturę.
Jest, tak.
I jeszcze jeden przykład podam. Ogromny, ważny program, ważny dla miasta projekt, to jest most pani generał Zawadzkiej, o której była tu przed chwilą mowa. Otóż ja powiem tak, ja mieszkam tu od 6 lat, i jeszcze nigdy tym mostem nie jechałem. Niech mi pan odpowie, dlaczego.
Ja nie odpowiem, pan może odpowiedzieć.
Nie, no, mi się wydaje, że to jest oczywiste, ponieważ ten most jest w złym miejscu. Jest kompletnie chybioną inwestycją, na którą się upar Zaleski prowadził tu wojnę z posłem Mężydło. Ten most był zaplanowany wiele, 10 lat temu na ulicy, na wysokości ulicy Barańskiego. Byłby tańszy, krótszy i odciążyłby most drogowy. Ja mieszkam w miejscu, gdzie ten horror ja przeżywam codziennie, ponieważ mieszkam przy ulicy Warnyńczyka, gdzie tramwaj skręca, na chorym skrzyżowaniu nietkniętym przez Zaleskiego od 16 lat, mimo że od początku obiecywał przebudowę tego skrzyżowania. Najgorszego chyba w Polsce skrzyżowania, gdzie były dziesiątki wypadków. Nic tam nie zrobił przez 16 lat i teraz, ponieważ się zbliżają wybory, rozkopał wszystko i teraz to będzie trwało przynajmniej rok. Bo takie jest tempo, tam są 3-4 maszyny, pracują na jedną zmianę, wszystko jest rozkopane. To jest przykład cynizmu władzy. Ale jeszcze ostatni aspekt, który chciałem poruszyć, który mnie najbardziej boli, bo miasto Toruń zawsze słynęło z zieleni. Otóż ten pan, którego ja nazywam naczelnym drwalem miasta, wyciął w centrum, wokół Starówki, w centrum miasta, wyciął ponad 1000 drzew i to czasami, pomniki przyrody, bezkarnie zupełnie, bo tu, jak mówię, no nie ma opozycji, nie ma prokuratury, nic nie ma. Ja mam nadzieję, że pan minister Ziobro zareaguje na moją skargę, którą ja złożyłem na działalność prokuratur tutejszych. I że tu się odbędzie jakaś audyt czy czystka nawet, bo tego naprawdę wymaga sytuacja. I może to się zmieni. Na razie się nic nie zmienia. I powiem jeszcze chciałem podać Trunianom bardzo przykrą wiadomość, bo pewnie tego nie wiedzą. Otóż pan prezydent zaplanował w związku z kolejnymi modernizacjami przenieść na tramwaj przy ulicy Jana Pawła II. Linię tramwajową, która jest w tej chwili pomiędzy jezdniami, przenieść na teren parku przed Harmonijką, pięknego parku z fontannami, czyli cały ten park pójdzie pod topór. Przestrzegam.
I tam przepuścić linię tramwajową.
Tak, bo jemu nie pasuje między jezdniami, więc teraz przecina jedną jezdnię, a po tej genialnej przebudowie będzie przecinała cztery jezdnie, ale przy okazji pan prezydent, którego ja podejrzewam o jakąś patologiczną nienawiść do zieleni, ponieważ pochodzi z wielkiej płyty, z tej spółdzielni, to pewnie wszystko by wybetonował i zalał asfaltem, no może by go pomalował na zielono, więc mielibyśmy zieleń dalej, prawda? ale naturalną zieleninę widzi i wszystko, co może wycina pień.
Jeszcze jeden temat, który sygnalizowany był w naszej rozmowie jakiś czas temu, czyli proces powiązany z Teatrem Toruńskim.
Tak. No więc ja chcę powiedzieć, że to jest mój ukochany teatr, bo debiutowałem za ostatniego znakomitego dyrektora teatru, Jarka Okopińskiego. Ja wówczas mogłem zostać dyrektorem, bo on mi, jak odchodził, zaproponował, żebym ja złożył ofertę i że mnie poprze. A to był 80. No oczywiście poparłby mnie, no zresztą
Ale za cenę podpisania cerografu.
Nie, znaczy nie cerografu żadnego, bo przecież do partii mi się nie zapisał, ale to był 83 rok, po stanie wojennym właściwie świeżo. Okropna sytuacja, taka smuta w Polsce. Ja miałem świadomość, że ja musiałbym wejść w kontakty z całą tą najgorszą, wyselekcjonowaną już wie pan, tą establishmentem z naciskiem na ment komunistycznym jako dyrektor teatru i odmówiłem tego. I czekałem, aż pani Meissner sobie odejdzie. Czekałem 13 lat, to strasznie długo. A potem się zdarzyła jeszcze rzecz lepsza, mianowicie pani Oleracka została mianowana dyrektorem teatru za pomocą przestępstwa, bo ja to widziałem na własne oczy. Otóż nie uczestniczyłem w ogóle w konkursie, tam był kolejny przekręt. Zaproszono kandydatów na konkurs. Na miejscu się okazało, że to nie jest konkurs na dyrektora, tylko konkurs na kierownika artystycznego, a pani Oleracka siedziała już w komisji. Zblatowana z panią dyrektor Wydziału Kultury. Jeszcze to było województwo toruńskie w 96 roku. I wówczas, ponieważ minister według ustawy miał prawo zakwestionować taką kandydaturę, to prawo mu odbierało tylko jedna ewentualność. Jeżeli dany kandydat, mianowicie powołany, wygrał konkurs. Ona oczywiście tego konkursu nie wygrała, bo w ogóle nie uczestniczyła w konkursie, ale do ministerstwa poszło kłamliwe pismo, poświadczenie nieprawdy, czyli przestępstwo, że ona wygrała konkurs. I tak została dyrektorem na 19 lat. W 2008 roku spotkałem się z panem marszałkiem Sobieckim, który oczywiście za to nie odpowiadał, kiedy byłem w Polsce przyjazdem z Australii. I opowiedziałem mu całą historię i zaproponowałem, żeby mnie powołał, bo jestem rodowitym Torunianinem z osiągnięciami, mam też dorobek literacki, teatralny i tak dalej. I żeby mnie powołał, by ją usunął wreszcie. On odegrał przede mną komedię, bo ja już teraz to wiem na 100%, że on o tym nic nie wiedział naturalnie i że zrobi z tym porządek. Zrobił porządek w ten sposób, że jej dwukrotnie przedłużył kadencję, taki zrobił porządek. Pani dyrektor sobie obstawiła się ze względu na brak kompetencji, obstawiła się dwoma zastępcami, między innymi panem Hurskim, obecnym dyrektorem, który tym się zasłużył dla niej, jako jej tam, nazwijmy to kolokwialnie, przyboczny, że w lokalnych nowościach blokował wszelkie informacje i powoływał kłamliwe na temat tego konkursu, który rzekomo wygrała pani Oleracka i w ten sposób został dyrektorem teatru. W 2015 roku ogłoszono konkurs, jak wygasała kadencja, 19 lat. To jest po prostu rekord świata chyba.
No tak.
Pani, która nie ma żadnych kwalifikacji, bo ona ma takie kwalifikacje, jak ja byłam na... Ona chodziła często do teatru, była tak zwanym recenzentem, a ja często jeżdżę komunikacją miejską, więc w związku z tym mogę zostać kierowcą autobusu.
Albo szefem ZM.
I wie pan, i kiedy ogłoszono ten konkurs, to ja złożyłem ofertę. I wykluczono mnie 10 minut przed przesłuchaniem z powodów formalnych. Do dzisiaj nie wskazano mi tych powodów, ale ponieważ byłem, no nie będę się fałszywej skromności, wiem jacy byli kandydaci, byłem bezkonkurencyjny, a oni mieli swojego faworyta, bo konkurs był jak zwykle ustawiony. I w związku z tym postanowili się mnie pozbyć, bo nie daj Boże, by komisja orzekła inaczej, a oni mieli inne plany. Zresztą pan marszałek potem, jak się z nim spotkałem, przyznał, że mieli tego innego kandydata. Zostałem wykluczony. Konkurs został unieważniony. Unieważniony przez marszałka, bo mu nie pasował wynik, bo była, ja to tak oceniam, ustawka komisji przeciwko ustawce władzy, czyli komisja wybrała nie tego, który był faworytem władzy. No i w związku z tym konkurs został unieważniony. Przez 2 lata teatr był bez dyrektora. A pan Całbecki kombinował jak koń pod górę, jakby tutaj wsadzić na to stanowisko pana Chórskiego. Sądowo ministerstwo, ja to wiem od pana ministra Szabańskiego, różne takie sztuczki wyczyniał. W końcu bezprawnie ogłosili drugi konkurs, bo tamte skargi w związku z tamtym konkursem zostały rozstrzygnięte, więc nie mogli w ogóle ogłaszać nowego konkursu. I wie pan, bezkarność władzy rozzuchwala. I to jest taki skutek, że tamto zawiadomienie prokuratury też zostało zamiecione pod dywan. I teraz i w tym nowym konkursie, w którym ja też startowałem, no doszło już do przestępstw.
To jeszcze...
Do przestępstw, no przestępstw 231 kodeksu karnego, niedopatrzenie obowiązków i przekroczenie uprawnień, a także fałszywych poświadczeń. Komisja była kompletną ustawką, to znaczy trzech podwładnych pana Chórskiego, który startował w tym konkursie, byli w komisji i trzech członków zarządu województwa, czyli cała prawie komisja była jedną wielką ustawką. Prokuratora to też zamiotło pod dywan. Konkludując ten wątek, powiem tak, że zarówno w przypadku pana prezydenta Zaleskiego, który robił hachmenty z działkami, które po prostu, można powiedzieć kolokwialnie, ukradł mieszkańcom, próbował montować pod nosem mieszkańców, pozbawić terenów zielonych i tak dalej, wybudować apartamentowiec ogrodzony, zabierając parking i tak dalej. On złożył wniosek jeszcze jako prezes spółdzielni do prezydenta miasta, a podpisał ten wniosek, jak pan myśli, kto?
Nie mam pojęcia.
Wniosek podpisał prezes Zaleski, a podpisał prezydent Zaleski. To było, wie pan, akurat jak zmieniał szaty. Przechodził, że tak
czyli
powiem, z MSM-u.
Jest tak. Jest połączenie
wie
tej
pan,
historii.
I kiedy ja zawiadomiłem o tym prokuraturę, bo tam też chodziło o sabotowanie układu własnościowego wobec mojego ojca i tak dalej, i dostarczyłem prokuraturze gotowca. Oryginalny dokument z pieczęciami ilustrujący hachmenty z działkami pana prezesa, gdzie w grupie nieruchomości składają się 37 działek geodezyjnych, 32 miały sfałszowane numery ksiąg wieczystych. No to tylko dziecko może uwierzyć, że to był błąd.
Błąd
prokuratura oczywiście uwierzyła. Znaczy prokuratura wykonała dokładnie takie same czynności w trzech sprawach, o których wspomniałem. Całe działania prokuratury polegały na tym, że zwracały się do wskazanego przeze mnie sprawcy z zapytaniem, czy byłby skłonny się przyznać do popełnienia przestępstwa. Ja sobie to trochę szydzę, no ale taki był sens tego, wie pan. Po czym indagowany o dziwo nie był skłonny przyznać się i wystawiał sobie laurkę, że jest znakomitym tam zarządem spółdzielni albo wydziałem, albo marszałkiem.
Układ zamknięty jest pełen.
Tak. I wie pan, i tak dokładnie postąpiono w obu sprawach. Tak samo zapytano w sprawie konkursu na dyrektora teatru. Dyrektorem obecnym teatru jest pan, który nie ma żadnych kwalifikacji, taka pani Oleracka, ale jest po prostu w tym układzie zamkniętym. To jest ich koleś. Ja tam nie mogę się dostać, choćby nie wiem, jakie miał kwalifikacje, ponieważ nie jestem akceptowany przez układ. Moje kwalifikacje w ogóle nie mają tu nic do rzeczy. Tam musi być swój człowiek. To jest Sitwa. W tym mieście, w tym regionie działa Sitwa.
I to jest miasto. To będzie konkluzja naszej rozmowy, bo czas nas goni. To był przykład na podstawie.
Ja bym jeszcze jedną rzecz dodał, bo
tak, to słucham.
Taką jeszcze pod konkluzję. Opowiadał mi niedawno prawnik, który opowiadał mi o swojej aplikacji. I on, jak to wyglądało? I oni w trakcie tego szkolenia aplikacyjnego mieli takie spotkania z sędziami, prokuratorami i podczas wykładu jeden prokurator, który prowadził zajęcia, powiedział tak, że pierwszym obowiązkiem prokuratora jest znaleźć pretekst, jakby się pozbyć sprawy.
I tutaj pretekstów
I to dokładnie tak właśnie to wygląda. Układ połączony, tak zwane władze samorządowe i prokuratura zblatowana z nimi.
Mówił Bogdan Czajkowski, reżyser i scenarzysta, częsty gość Anteny Radia Wnet. I jeśli chodzi o historię, jeśli chodzi o współczesność, dziękuję panie Bogdanie bardzo serdecznie. A ja tymczasem pierwszy raz wstanę w czasie tej audycji, proszę państwa, i gdzieś tu w strugach deszczu postaram się przemieścić, bo teraz jest istotny, a może się nie przemieszczę, może po prostu wręczę państwu mikrofony, wręczę mikrofon jeden, wręczę mikrofon drugi, jest jeden mikrofon, ma Wojciech Przybysz, Stowarzyszenie Wędka, dzień dobry.
Dzień dobry.
Niech się pan
dzień dobry.
Przywita, dzień dobry, ale nie jest pan sam. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę się przedstawić.
Nie. Anna Rosyńska.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Iwona.
I Marcin na schodach stojący,
Marcin,
moknący.
Moknący. Dzielnie. Stowarzyszenie Wędka, przypomnijmy w dwóch słowach, czym jest?
Jest stowarzyszeniem pracującym na toruńskich podwórkach, ulicach, bramach, z dziećmi, z młodzieżą, z wszystkimi chętnymi, które chcą się bawić, uczyć, leczyć.
Ile jest wolontariuszy?
W ciągu roku jest około 100, od początku jest około 200, a na co dzień przychodzi około 2-3 stałych, kilkunastu dochodzących akcyjnych w ciągu całego tygodnia.
Ile macie dzieciaków pod opieką?
To jest zawsze pytanie, które nastraja. Dużo trudności, ponieważ dzieci na co dzień jest zawsze różna liczba. Wszystkich podopiecznych, których mamy, jest około 250, w porywach do 300. I te dzieci przychodzą, odchodzą, wracają, przechodzą. Jest to miejsce, w którym może być każdy, kiedy chce. Tak, jest przemeblowanie, teraz możemy usiąść.
O, możemy się rozsiąść wszyscy przy jednym stole i opowiedzieć, bo to jest... Państwo tego pewnie w większości nie wiecie, ale Wędka na jednej z ulic Starego Miasta w Toruniu to jest miejsce niesłychanie magiczne, niesłychanie przyjemne, do którego zawsze warto przyjść, bo nastraja olbrzymią siłą witalną. No dobrze, wiemy, czym jest Wędka. Już kiedyś się w Radio Wnet spotkaliśmy lat temu dwa w tym, że zresztą miejscu w Mistrzu i Małgorzacie na ulicy Szewskiej 17. Coś się zmieniło, bo tutaj twarze są nowe. Ja nie wszystkich znam. Kogoś nie znam. Tak, muszę nie... A pani kim jest?
Wolontariuszem.
I co pani robi na co dzień w Wędce? Nie śmiać, tylko odpowiadać na pytanie. W radio trzeba mówić, jak jest cisza, to ludzie wyłączają odbiorniki i przełączają się do innych zadań. Czym się pani zajmuje?
Jestem jako wolontariusz z dziećmi na co dzień w Wędce. Prowadzę też projekt Mamo z dziewczynkami, które przychodzą do Wędki. W zasadzie wszystko. Pomagam przy remoncie, przynoszę obiady, rozdaję dzieciom obiady.
Jak pani do Wędki trafiła? No.
Zaprosił mnie pan Wojciech.
Kiedy?
No już ponad dwa i pół roku temu.
Jaka była pierwsza reakcja?
No tak sympatycznie. Akurat pierwszy raz, gdy byłam, to pamiętam, że trafiłam na jakiś koncert. Nie koncert. Dzieci śpiewały piosenkę. Tworzyły jakąś piosenkę. Pamiętam, że wtedy było bardzo dużo ludzi. Było takie zamieszanie, ale no, było bardzo sympatycznie. Nie? Pierwszy odbiór był taki sympatycznych ludzi. Nie? Wszyscy byli bardzo fajnie nastawieni.
Zaprosił panią do Wędki pan Wojciech, ale musiał zrobić to dlaczegoś. Zaproszenie musiało się spotkać z życzliwym przyjęciem. Życzliwe przyjęcie wynikało z czego? To nie jest trudne pytanie.
Trudne.
Dlaczego?
Jesteśmy w Radiu Wnet, w bardzo wnikliwym radiu, pani Aniu.
Bo to jest istota, żeby zrozumieć, czym jest Wędka. To są ludzie i ludzie, którzy tam przychodzą i przychodzą z jakiegoś powodu. I ten powód mnie interesuje.
Ja przyszłam do Wędki ze względu na znajomość z Wojtkiem. Bardziej na to, czym on się zajmuje, a nie czym zajmuje się Wędka.
A czym się zajmuje pan Wojciech Przybysz?
Dziećmi ze Starówki. Tak, przedstawił mi swoją pracę, czym się zajmuje. Dziećmi ze starówki.
Kiedy to powiedział, to pani sobie wyobrażała to, co pani zobaczyła?
Tak, dokładnie.
Nic panią nie zaskoczyło?
Nie. Chaos, dużo dzieci.
Wszystko się zgadza. No dobrze, to jeszcze zanim przejdziemy do luźniejszej rozmowy, trochę polityki. Rząd taki, jaki jest, dobry albo gorszy, różne są oceny, ale na pewno rząd, który deklaratywnie bardzo dba o rodzinę, bardzo dba o najmłodszych, czy programy społeczne rządu widać w twojej pracy, Wojtku, odpowiedz mi proszę na to pytanie.
Nie znam się na polityce. Nie chcę się znać na polityce.
Wiem.
A mieszkam w kraju, w którym każdy jest politykiem, lekarzem, specjalistą i prawnikiem, więc bardzo powiem nie uświadomienie. Nie wiem, co się dzieje wokół.
No dobrze.
Czy byłoby takie rozdanie polityczne, czy byłoby inne rozdanie polityczne? My będziemy
w
podziemiach robić swoje. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, czy jest odczuwalna różnica między jedną...
Konkretne pytanie. 500 tak. Plus chociażby. To jest tak, że to widać w twojej pracy. Ile lat prowadzisz wędkę?
8.
8 lat. Jest trochę doświadczenia.
Proszę?
Jest trochę doświadczenia.
Mam skalę porównawczą.
No właśnie.
Przed 500 plus i po 500 plus. Tak, to są dwie różne epoki.
Bomba. Dziękuję za treściwą odpowiedź. W czym się różnią te dwie epoki?
500 plus sprawia, że jest trudniej.
O, dlaczego?
Trudniej jest wyciągnąć ludzi dorosłych do aktywności.
Tak?
Ludzie dorośli nie są naszym celem, ale są w naszym otoczeniu i ja myślę, że 500 plus, nie wiem w jakiej skali, ale rozleniwiło tych, którzy byli już rozleniwionych. Fajny pomysł, jednakże nie powinien być bardziej dozowany indywidualnie, moim zdaniem.
Tak, czyli ten taki całościowy, holistyczny, konstrukcja, tak, że każdemu powszechnie to jest błąd tego systemu, twoim zdaniem?
Patrząc... Zdecydowanie tak. To tak samo jak w szkole. Nie mogą być wszyscy tak samo traktowani. Podstawa programowa, 30 dzieci w szkole muszą w tym samym czasie uczyć się tabliczki mnożenia. Jestem przeciwny temu, bo jeden może się nauczyć tabliczki mnożenia w wieku 5 lat, inny w 10 lat. Dostosowany indywidualnie.
8 lat temu Polska była zupełnie innym krajem, chociażby bezrobocie było problemem, pewnie w Toruniu również, może mniejszym niż w Brześciu Kujawskim czy we Wrocławku, ale też pewnie dotykało ludzi mieszkających na Starym Mieście. Teraz to jest też problem, że to jest taka czysta bieda, czy ta taka bieda, w sensie niedokarmienie, niedożywienie dzieci odchodzi do przeszłości, a pojawiają się inne, głębsze, być może trudniejsze problemy.
Ja myślę, że zastrzyk finansowy nie zmienił za wiele w świadomości, w mentalności ludzi, którzy tylko teraz mają więcej. Więc mogą wydać te pieniądze, nie trudząc się, by ich zdobyć, nie trudząc się, by, nie wiem, dokształcić się. To nie ruszyło. Moim zdaniem, nie wiem, z takiej statystyki, ile osób dorosłych poszło na studia, poszły na kursy sami, nie z projektu, nie przymuszeni poprzez projekt. Chodź, dostaniesz 500 zł i jeszcze dostaniesz kasę na szkołę. I w statystykach jest podniesiony teraz próg, tak, rodzice są teraz bardziej uposażeni w szkolne dyplomy. Nie jest to prawdą. Ja tego nie zauważyłem, nie zauważam i uważam, że to jest tylko takie statystyczne działanie, a nie skuteczne.
No dobrze, to chwilę było poważniej, teraz znowu będzie bardzo poważnie. Pani jak do wędki trafiła?
Do wędki trafiłam poprzez mojego męża, który znał się z Wojtkiem jakiś czas. Opowiadał o wędce, zachęcał do tego, żeby wziąć w tym wszystkim udział, a że zawsze miałam chęć tworzenia czegoś dobrego. Pojechałam, zobaczyłam, no i od roku już jestem, zostałam.
I czym się pani zajmuje w wędce?
Wraz z koleżanką Martą prowadzę warsztaty muzyczne.
Dla dzieci, ile dzieciaków bierze udział w warsztatach?
Nieograniczona ilość. Tak naprawdę ile przyjdzie osób, tyle jest. W zasadzie jest to od 5 wzwyż osób, ale to nie tylko dzieci, bo i wolontariusze biorą w tym udział.
Wszyscy razem śpiewacie?
Śpiewamy, uczymy się śpiewać, działamy dwutorowo, poprzez zabawę i poprzez naukę.
jak muzyka, jak śpiew pomaga dzieciakom?
Przede wszystkim im pomaga zapomnieć o tym, co złe, o tym, co jest za ścianami, za drzwiami wędki. Pomaga się zrelaksować i no, super spędzić czas.
Sukcesy, bo chyba w ten... Kiedy jest ten Songs of Song, tak?
Tak. Sukcesów mamy tak naprawdę takich fajnych trzy, o których warto powiedzieć. Pierwszy to jest chłopak, który trafił do nas w zeszłym roku w grudniu, który był amatorem, beatboxerem. Dzisiaj jest śpiewającym też wokalistą, prowadzi eventy, zarabia na tym. Drugą osobą jest dziewczyna, która bardzo chciała śpiewać, ale nigdy nie wierzyła w siebie. My umocniliśmy tę wiarę w niej i to, że ma te umiejętności. Dzisiaj jest w szkole muzycznej drugiego stopnia. Kolejny sukces to jest właśnie Festiwal Song of Songs, gdzie pojechała grupa właśnie z Wędki dzięki tym warsztatom muzycznym, bo te warsztaty muzyczne no, dały im umiejętności.
A dalej rozwój, bariery, jest sala prób, są instrumenty, są wszystkie możliwości, które są potrzebne, czy tutaj jeszcze jest coś do zrobienia?
Zawsze jest coś do zrobienia tak naprawdę. Dysponujemy swoim prywatnym sprzętem. Wędka nie ma odpowiedniego sprzętu muzycznego. My z koleżanką przywozimy swoje nagłośnienie, swoje mikrofony. Wędka potrzebuje ten sprzęt. Warto w to zainwestować, bo to rozwija, pokazuje talenty i tak naprawdę otwiera nową drogę dzieciom z Wędki.
Do tego, żeby się rozwijać. A teraz chyba najmłodszy obecny dzisiaj wolontariusz przywita się.
Dzień dobry. Jestem Marcin.
Marcin, i w wędce robisz co?
Wszystko, co potrzeba.
Co aktualnie potrzeba?
Zrobić remont, na który potrzebujemy też pieniędzy, ludzi, pomocy, no i zajęcie się dziećmi.
Więc jeśli ktoś ma trochę cementu, glazury i dwie sprawne ręce, to musi przyjść na jęczmienną 10, tak to się zgadza?
Zapraszamy, tak.
Remont trwa, poświadczam rzeczywiście, sala gimnastyczna, wszystko jest w remoncie. Jeszcze jedna osoba ta nam została, ale osoba, która pomostem, już jak rozumiem, jest w ramach struktury Wędki osobą kadrową.
Nie. Tak, rzeczywiście, mam na imię Rafał.
Dzień dobry.
Uprzedzając pytanie, spotkaliśmy się z Wojtkiem 3 lata temu. Spotkaliśmy się na spływie na byle czym, w Kaszczorku, który wymyśliłem i zorganizowałem. Wędka tutaj bardzo mocno uczestniczyła w tym wydarzeniu, do tego stopnia, że w tym roku stworzyliśmy nowe wydarzenie, większe wydarzenie, Festiwal Drywęcy. To jest nasze, myśmy to wymyślili, myśmy to przeprowadzili, zrealizowali. W tej chwili czekamy na rozstrzygnięcie budżetu partycypacyjnego na przyszły rok. 30 lipca okaże się, czy Festiwal Drywęcy będzie zorganizowany również w przyszłym roku.
Czym jest Festiwal Drywęcy?
Festiwal Drywęcy jest to taka impreza, którą się spotkamy trochę lokalnie. Ona jest organizowana w Kaszczorku przez nas. Ma kilka elementów. Najważniejszym z tych elementów jest spływ na byle czym, czyli każdy może przyjść, zbudować swój pojazd, pobawić się przy okazji, zintegrować. Otrzymaliśmy nagrody dla najlepszych pojazdów pływających. No, były one bardzo wartościowe w tym roku. Pozyskaliśmy dofinansowanie na to, więc była bardzo fajna zabawa, do tego animacje, jedzenie, muzyka oczywiście wędkowa, dzieci i wolontariusze z Wędki, które właśnie prowadziły oprawę muzyczną tej imprezy.
Dzieciaki też były, jak rozumiem, na spływie na byle.
Tak, dzieciaki płynęły, w zeszłym roku płynęły lodówką.
A lodówką.
Tak, w tym roku byliśmy organizatorami, nie mogliśmy płynąć, ponieważ no, nie mogliśmy dostać nagrody. W przyszłym roku no zobaczymy, jak to będzie, czy my to będziemy organizować, czy miasto, czy w jakiś inny sposób. Jest pomysł, jest marzenie, które chcemy zrealizować, ale to może zobaczymy, jak to się...
Kontakty z miastem, jak wygląda w pana przypadku?
Znaczy tak, no myśmy wygrali dofinansowanie na sam festiwal. Jeżeli chodzi o festiwal, to z miasta 8 000 zł od pana marszałka, 2 000 dostaliśmy na nagrody, więc jest to no, taka solidna kwota pieniędzy, która pozwoliła nam zrobić imprezę dla kilkuset osób.
A kto uczestniczy poza dziećmi z Wędki?
Już mówię, więc to jest impreza oczywiście nie zamknięta tylko dla dzieci i wolontariuszy z Wędki. Najwięcej osób, które nas odwiedziły, to byli mieszkańcy Kaszczorka, Rubinkowa, ale też mieliśmy gości na przykład z Koszalina, z Poznania. Jeden z pojazd, który wygrał, był z Kuczwał koło Chemży. No więc no, gromadzimy, integrujemy, pomagamy, leczymy, robimy różne rzeczy.
I bawimy się...
Bawimy się przez zabawę.
Bawimy się wszyscy. Wojciech Przybysz, prezes i wódz, prezes to złe słowo, specjalnie chciałem sprowokować, myślałem, że chwycił, teraz chwycił za mikrofon, myślałem, że jak powiem prezes, to nieprawda, nie mam mowy, żadnym prezesem nie jestem, ale nie udało mi się tak łatwo podpuścić. Co jest teraz największym problemem dla dzieciaków z Wędki? Gdzie masz taką jedną myśl, którą byś przekazał rodzicom, czego nie robić? Cisza.
Nie sądzę, bym był dobrą osobą, która miałaby mówić, jak wychowywać dzieci rodzicom. To ja może tylko powiem, jakie są zagrożenia, z którymi my się spotykamy.
Co się musi stać, co się musi stać w rodzinie, że nagle dziecko znajduje się w Wędce, że przychodzi do Wędki? Bo to nie zawsze są...
Nie chciałbym też, panie redaktorze, tak nas stygmatyzować, iż do Wędki przychodzą dzieci, które mają jakieś problemy w domu. Takie były być może początki, kiedy przychodziły do nas dzieci ze Starówki, z ulicy prosto do sklepu, które było pierwszą siedzibą stowarzyszenia. Teraz jesteśmy nastawieni na przyjęcie każdego dziecka, które po prostu ma wolny czas. A ten wolny czas dziecko ma, no bo albo sobie wypracuje, czyli w domu odrobi lekcje i tata, mama pozwalają dobrze iść na dwór i przychodzi, albo dziecko, które no, nie zrobi tych lekcji, bo rodzice się tym nie interesują, bo się nie interesują, albo nie wiedzą, co się dzieje u dziecka, bo pracują na 15 etatach. Więc przyczyn, dla których dziecko spędza czas wolny w miejscu, w którym nie powinno, czyli na ulicy, czyli w bramie gdzieś w jakiejś ustawce, czy gdzieś w jakiejś szajce, to są naprawdę niepatologiczne przyczyny już tylko i wyłącznie dzisiaj.
No właśnie.
Chciałbym to odczarować, tak? Wędka jest dla tych, którzy chcą spędzać wolny czas w gronie przyjaciół, bezpiecznym, z szalonymi pomysłami wolontariuszy. Mamy ostatnio bardzo takie hasło, które nas drąży i nas unosi, czyli zaplanowany spontan. Czyli wiemy, co się dzieje, ale dajemy jednocześnie bardzo dużą przestrzeń swobody.
Ale nie wiemy, jak się skończy.
Nigdy nie wiemy, jak się skończy, tak? Ale zawsze się kończy w objęciach bezpiecznego wolontariusza czy opiekuna. Tak więc ciężko mi jest mówić. Nie rób tego i tego, bo twoje dziecko padnie to i tu. Ja powiem coś innego, rodzicu, zapraszam cię do nas. Zapraszam cię do nas, sam się przekonaj, sam przyjdź, masz jakąś swoją pasję, masz jakiś swój fajny zawód, opowiedz to dzieciom naszym, opowiedz to dzieciom swoim z podwórka, przyjdź do nas, jest przestrzeń, sala gimnastyczna, która się teraz remontuje, bo była zalewana. Jest duża przestrzeń, gdzie możemy pobyć sobie razem.
Jeszcze raz powiesz do mnie, panie redaktorze, a inaczej sobie porozmawiamy.
Powiedz do mnie, panie prezesie.
No dobrze. A obecnie dzieci, jakie największe mają problemy? Jak przychodzą, czy jeśli się przychodzi do Wędki, to często, nie zawsze, ale często przychodzi się z jakimś problemem. Jakie dzieci i młodzież ma teraz problemy?
Tak. No to jest samotność. To jest samotność, samotność. W dobie mediów społecznościowych dzieci nie mają z kim porozmawiać. Zgłaszają się do nas bardzo często, by po prostu porozmawiać. Po prostu. Nie mają z kim porozmawiać. I to też nie dlatego, że są źli rodzice. Dlatego, że rodzice też nie rozmawiali z tymi rodzicami, którzy są dzisiaj rodzicami. Z tymi, tak? To jest takie pokoleniowe. Rozmawiamy i wtedy wychodzi bardzo dużo takich nawet przyczyn, dlaczego jestem smutny, czemu nie chcę mi się iść do szkoły, czemu się pobiłem z moim kolegą czy koleżanką. Więc jest dużo przestrzeni na rozmowy i myślę, że dlatego te przychodzą dzieci, bo mogą to... Toruniu piękna pogoda, jest dużo słońca, dlatego
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Nie ma tak, że ulicami przebiegają ludzie z parasolkami albo przemoceni do szpiku kości. Zaraz idziemy jeść lody całymi garściami i wcale nie ma burzy. To się wszystko prawie zgadza. Ale historia, bo to jest też tak, że ja raz na ruski rok do Wędki zajdę i rzeczywiście...
Potwierdzamy.
I są twarze stabilne, dzieci, które są, które widzę, że tam się żyją Wędką, ale jest też dzieciaki, które przychodzą raz na miesiąc, raz na rok się pokażą, więc to jest tak, że w zasadzie ty już masz pod swoją opieką dzieci z całej Starówki, z całego Starego Miasta.
To już nie jest Stare Miasto, to już jest Toruń. Ania powiedziała, że to było tak na początku, dzieci ze Starówki, bo to była nasza siedziba, ale teraz dzieci przez te ostatnie lata będące przesiedlane wraz z rodzicami na obrzeża są już w całym Toruniu. Więc tam, gdzie są te dzieci ze Starówki, tam my też jesteśmy już teraz na podwórkach. Jeździmy na animację i to są dzieci już z całego Torunia, które wiedzą, gdzie mogą przyjść w wolnym czasie. I przychodzą.
Bo macie bazę, która się remontuje, jest w super miejscu, w ogóle w centrum Torunia, ma może zalewaną, ale nie złą salę gimnastyczną i nie najgorsze zaplecze, jest trochę miejsca, teraz będzie wyremontowane, pewnie będzie ładniej w ogóle i
będzie suszej.
I będę musiał wycierać w ogóle buty i zakładać krawat.
Nigdy nie będziesz musiał w Wędce wycierać butów.
Żeby przekroczyć progi, ale żeby dojść na jęczmienną, trzeba albo mieszkać blisko, albo wiedzieć, a dużo problemów jest na podwórkach. Już jesteście poza, już jesteście dawno wyszli pewnie z sali, ale jak to wyjście wygląda?
Tak, wyszliśmy, tu myślę, że też mogą dopowiedzieć Rafał, Iwona, Marcin, Ania o tym, że wyszliśmy, wychodzimy regularnie, stale, dzieci czekają na nas.
Ale to jest zmiana? To jest coś, się zmienia w Wędce?
Nie, to jest etap. Najpierw w planach było zdobycie siedziby matki, przygotowanie jej, do której może w każdej chwili spłynąć ktoś, kogo złowimy na podwórkach na ulicy. I tak teraz jest, że ktokolwiek chce, to może przyjść do nas, przyjdź. Ale to przyjedziecie do nas za tydzień, za dwa tygodnie. Przyjedziemy, ale przyjdź do nas. Mamy już gdzie zaprosić. Jest dom, w cudzysłowie. Tak? Mamy gdzie za gościa zaprosić.
Gdzie zaprosić gościa, jak na razie jest remont, ale zawsze można przyjść.
Nie? Ale też jest... można przyjść i pomóc.
Pomóc w remoncie, tak.
Proponuję zamienić na przykład rękojeść mikrofonu na rękojeść szpadla, panie redaktorze, czy też wszyscy, którzy słuchacie, kochani, naprawdę bardzo potrzebujemy waszej pomocy. Nie wiem, kto tego słyszy. Ktoś rozbić się chce na przykład na murku naszym, to zapraszamy. Chce się wyładować, to zapraszamy też. Można poburzyć ścianki, potynkować. Potrzebujemy waszej pomocy bardzo, bardzo, bardzo.
Czyli i dla tych, którzy chcą burzyć, i dla tych, którzy chcą budować, gładzić, szpachlować, malować, kłaść glazurę, znajdzie się aktualnie w Wędce miejsce ze spraw nieprzyjemnych, kwestia kontaktów z magistratem, jak to wygląda? Przepraszam, takie techniczne pytanie, ale pewnie w czasie remontu też ono jest istotne.
Nie wiem, czemu padło sformułowanie spraw nieprzyjemnych.
Nieprzyjemnych, no bo takich urzędniczych, no kto lubi chodzić do urzędu? Nieprzyjemne.
Tak,
no.
Ale potwierdzam, one są nieprzyjemne czasami. Jak się trafi na urzędnika, tak jak na każdego człowieka, który ma zły humor, to nie ma też reguły. Tak, jest urzędnik i urzędnik. Bilans jest prawie na zero, czyli spotykamy i takich, i takich. Jest współpraca jak najbardziej. No wiadomo, idą wybory, więc każdy chce coś ugrać, ale my też na tym zyskujemy. Ruszyło się i w remontach, ruszyło się w kontaktach, też w sympatyczności tych kontaktów. Mamy nowy dom powoli budowany, tak?
Jeszcze wrócę do tego tematu adresu, bo Jęczmienna 10 to jest fajne miejsce. Mówiliśmy też o jakiejś takiej aktywności deweloperów. Nie ma zakusów, żeby może Wędkę przenieść gdzieś tam na przedmieścia, tam las jest, prawda, jest fajnie, rzeka sobie płynie, a my tu sobie zrobimy Hiltona na przykład.
Tak, ja bym nawet tak nie chciał pomyśleć.
Nie ma tego. Trzeba robić tam, gdzie są dzieci, po prostu.
Tak, tak, ale mówię o niebezpieczeństwach związanych z...
No jest to możliwe. Były takie zakusy kilka lat temu. Na szczęście ktoś znalazł sobie siedzibę w innym miejscu swojego pomysłu my zostaliśmy. Wiadomo, że jesteśmy bardzo uzależnieni od tego, kto ma pomysł, pieniądz, wpływ. My robimy swoje. Nie patrzymy na to, że za rok można coś wyrzucić i robimy najlepszą kuchnię dla dzieci w Toruniu, w placówce, w robimy najlepszą salę. Tak, robimy najlepsze. Jeżeli to miało być nawet na rok, no to ten ktoś, kto nam to później przejmie, będzie miał do końca życia wyrzuty sumienia, że zniszczył świetną miejscówkę i dzieci to nazywają jako drugi dom dla nich, bo przychodzą i spędzają czas i nie przykład mu, nie rysują samochodu, nie włamują mu się do garażu, bo to są różne dzieci, które przychodzą z różnych środowisk. U nas się naprawdę zmieniają.
I naprawdę się integrują, nie? Bo ja byłem tego, tak, proszę Państwa, świadkiem na żywo. Gdzieś tam w te głowy dzwoni mi złość Tomasza Wybranowskiego, że jego audycja już się opóźnia o dobrych kilka minut, ale to jeszcze chwilę.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy Tomasza Wybranowskiego. Mam nadzieję, że nam wszystkim, że mi to wybaczy. To mamy odhaczone plany na przyszłość, tego nie wiemy. Remont, ale takie plany doraźne, akcje, gdzie jedziecie, gdzie pojedziecie na wakacje?
Na wakacje jedziemy do naszej sali gimnastycznej, ponieważ remont okazał się, że jest z dnia na dzień. Pokrzyżowało nam to plany. Chcieliśmy wyjechać nad morze, w góry. Pojedziemy być może we wrześniu, to też z projektów miejskich. Pojedziemy w ramach Tato, czyli grupy męskiej, grupy Mamo, grupy damskiej, żeńskiej. Jedziemy na Przystanek Jezus, na Woodstock z wolontariuszami, by tam też stawiać duże namioty. Więc wyjeżdżamy. W wakacje będziemy chcieli wyjechać. Obóz wędrowny, nad jezioro pojedziemy też w sierpniu. Tak.
Rodzi się cała masa pytań, nie wiem, które wybrać na koniec. Może wybiorę o wiarę. Jak tam wygląda po dwóch latach?
No jest nas wiara ludzi. Dużo u nas ludzi.
Wiara, siła ludzi.
Słuchajcie, no co to dużo mówić, no Bóg jest fundamentem. Nie chcę być na przykład teraz, nie wiem, trenerem Chorwatów, który... Boże, co on robi, nie? Dzień skupienia z piłkarzami w Medjugorje. No,
dobrze robi.
Bóg jest, tak. Bóg jest u nas fundamentem. Nie jest na pierwszym miejscu w sensie, cześć, wierzysz? Nie wierzę, to idź. Nie jest tak. Każdy ma swoją przestrzeń w wence, wierzący, niewierzący, ale wiedzą, że fundamentem w wence jest Pan Bóg, jest modlitwa. Nie jest to na co dzień wrzucane każdemu. Jest modlitwa przed posiłkiem. Dzieci wiedzą, czemu wędka jest, dla kogo jest, przez kogo jest. Nie jesteśmy katolickim stowarzyszeniem czy jakimśkolwiek protestanckim innym. Jesteśmy po prostu stowarzyszeniem świeckim, które założyły osoby, które się nawróciły w kościele katolickim, które nie przekreślają kontaktów z jakimkolwiek innym wyznaniem. Człowiek jest człowiekiem.
Tu wędka chyba
ma dobre serce.
Nawet redaktorów nie przekreśla, a to już jest doza liberalizmu człowieka. 10:40, 38. Czas nam kończyć, bo trzeba zjeść śniadanie, trzeba pójść do wędki, trzeba się przywitać z dzieciakami. Mamy wszyscy wspólnie co robić. Stowarzyszenie Wędka było ostatnim gościem Poranka Wnet z Torunia. Już nie będę wszystkich przedstawiał z jednym panem szczególnie na czele. Do zobaczenia. Kończymy. Ja kończę tą trasę, ale przywitam się z Państwem w poniedziałek na zupełnie nowej trasie wakacyjnej Radia Wnet. Już powoli zaczynam seplenić. Toruń, ostatni przystanek w drodze po 18 miastach wojewódzkich i współwojewódzkich. Staraliśmy się opisać sytuację samorządową u progu kampanii wyborczej. Mam nadzieję, że nam się to udało. Mam nadzieję, że macie Państwo ten polityczny obraz wyrobiony, że mniej więcej czujemy i rozumiemy, jak będzie wyglądał i wokół czego się ogniskować ten bój polityczny, ale poza polityką udało się kilkadziesiąt ciekawych tematów pokazać i pokazać, że ta Polska, chociaż może najłatwiejsza, bo wielkie miasta zawsze są łatwe dla nas, radiowców, bo tematów jest ogrom i osób ciekawych jest może znacznie łatwiej i internet jest stabilny. Znacznie łatwiej zrealizować audycję z miasta wojewódzkiego niż z pięknego, cudownego miejsca, gdzie niestety nie ma tak wiele, nie ma takiej obfitości tematów i możliwości technicznych, żeby działać, a następna trasa właśnie trochę taka będzie, będziemy bliżej natury i będziemy wakacyjnie, nadawać, bo obiecuję Państwu, naprawdę obiecuję, że już będę grał muzykę w tym poranku. Pobiłem rekord, bo gadam już prawie 16:15, dawno się zaczęła, niedługo będzie 17:00, a nie zagrałem ani jednej piosenki dzisiaj i to się od poniedziałku, obiecuję Państwu, zmieni. Dzielnie tego wysłuchiwał Karol Smyk za konsoletą, a filmowała Luiza Komorowska. Bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. Z deszczowego, burzowego, ale przepięknego Torunia wyjeżdżamy na chwilę do Warszawy, tam nastąpi przegrupowanie, a już w poniedziałek przywitam się niestety ja z Państwem z Zawiercia. Do usłyszenia, Łukasz Jankowski. Wszystkiego dobrego.